Mateusz Rzepecki wróci już o godzinie 20, nieco później Kacper Narodzonek, ale tak sobie pomyślałam, patrząc na naszych dzisiejszych gości, zaraz Państwu ich przedstawię, że właściwie ta historia z wiadomości sportowych to jest dobry początek na niezłą książkę. I czy tak jest rzeczywiście, czy to tylko mnie wyobraźnia poniosła? To myślę, że nasi goście nam powiedzą. Marcin Grzelak, pisarz znany w Szczecinie z wielu książek, ostatnio z Beksy, zresztą masz taką koszulkę na sobie, ale także Pułapka na anioły, Cukier na duszy. Z nami także Krzysztof Lichtblau, który Państwu jest znany dlatego, że bardzo często opowiada o książkach, a do nas przyszedł również z tego powodu, że sam w końcu książkę też napisał. Użyłam specjalnie tego słowa. W końcu pisarki, pisarze Szczecina to jest leksykon tych, którzy tworzą w naszym mieście od 1946 do 2023 roku. Przede wszystkim dzień dobry.
Dzień dobry.
To jak? Można od takiej historii zacząć powieść?
Pewnie tak, ale ja podobno piszę zbyt smutne książki, a to jest historia tak wesoła, że ledwo wytrzymaliśmy tutaj te wiadomości.
Tak, ale byliście bardzo dzielni, ale można byłoby ją też obrócić w smutną historię. To by się dało?
Smutny znak drogowy. Myślę, że da się zrobić.
Czyli jakaś motywacja musiała w nich być, że kradli ten znak. Nie?
Chciałbym ją kiedyś poznać, naprawdę.
Czyli mamy dobry początek komedii kryminalnej. Nie wiem, czy to jest coś, co znajdzie się w twoim repertuarze, ale chyba na razie nie planujesz.
Dlaczego nie? Myślę, że jeśli Grzelak napisze komedię i do tego kryminalną, to świat stanie na głowie, więc przyjmuję wyzwanie.
Dobrze, to ja mam pewien pomysł, trzymam cię za słowo, ale opowiem o nim po audycji. Jeśli chodzi o Beksę, to w ostatnim czasie też sporo się dzieje, ale myślę, że przede wszystkim sporo się dzieje, jeśli chodzi o taki feedback od czytelników. Kiedy spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o książce, to było tuż po jej wydaniu. Czy dzisiaj ty już inaczej ją odbierasz, ty jako autor, i też widzisz, że w Szczecinie ona jest inaczej odbierana, czy to się nie zmieniło od początku, kiedy książka się ukazała? I teraz tak szczerze, bo wydawca siedzi obok.
Tak, to ja tak siądę trochę bokiem do wydawcy, nie, ale absolutnie szczerze. Zmieniło się dużo, bo to zawsze tak jest, że po tym jak książka pójdzie w świat, to dużo z tego świata wraca i ja sobie z tego coś składam. No oczywiście nadal upieram się, że zrobiłem tę książkę celowo trochę inaczej, że ona jest nadal po mojemu. Przeważają głosy, że jest to trochę inny Grzelak, ale jest nadal super. Pojawiło się kilka głosów, że chcą tamtego poprzedniego, bo te kryminalne kręgosłupy im nie pasują. Mnie się to bardzo podoba, ale chyba najważniejsza jest ta dyskusja, która się rozpętała na temat tego hasła, które mam zresztą na plecach na swojej koszulce. Dlaczego mężczyźni płaczą w ukryciu? Bo to książka o facetach, ale i o kobietach, ale też zadająca pytania. I wiele, wiele tych rozmów odbyłem.
To jest, tak jak powiedziałeś, książka i o facetach, i o kobietach, świetnie stworzonych, sportretowanych, często bardzo różnych, bardzo przeciwstawnych, zbudowanych na takich antystereotypach, to chyba też można powiedzieć, bo często mamy jakieś obrazy w głowie, a one zupełnie się, kolokwialnie mówiąc, rozjeżdżają z tym, co ty pokazujesz w swojej powieści. Czy ta książka, która była pokazywana w inny sposób niż do tej pory mieliśmy do czynienia z pokazywaniem książek, promowaniem książek w Szczecinie, to jest coś, co na trwałe się już według was zapisało gdzieś w głowach szczecinian? Czy to była tylko taka jaskółka i wrócimy do takich książek, które po prostu się ukazują, mają swoją promocję i jak ostatnio ktoś w pewnym wydawnictwie mnie uświadomił, żyją 3 miesiące, bo ponoć tyle książka żyje. Jak będzie według was? Czy ona wzbudzi ferment społeczny, bo to przecież o to chodziło.
Czy żeby w ogóle żyła 3 miesiące, to i tak trzeba
się bardzo napracować.
Trzeba się napracować. No ale ja to powiem z perspektywy właśnie osoby prowadzącej wydawnictwo, że dzisiaj już autorzy są na tyle świadomi i tak w zasadzie trochę z Marcinem też było, jak przychodził do nas i podjęliśmy tą decyzję, że wydajemy Marcina. Bo trochę rozmawialiśmy, no ale musieliśmy to skonkretyzować. I dla Marcina kilka rzeczy było wtórnych i dla autorów często tak jest, ale promocja i dystrybucja to są dwa pierwsze i główne pytania, bo to, że oni napisali dobrą książkę, autorzy w to wierzą zawsze i tak dalej, to dalej nic nie znaczy, nie? To promocja i dystrybucja są najważniejszymi elementami.
To ile książki zostaje w książkach według was po takim czasie od ukazania się Beksy?
Oj, no, dla mnie to jest 110%, bo nawet ta książka urosła dla mnie, bo zaczynam ją sam rozumieć inaczej, sam trochę inaczej swoje motywacje rozumiem. Więc ja powiem troszkę, jeszcze odpowiem na to poprzednie pytanie, bo 3 miesiące żyję w takim klasycznym cyklu książka, natomiast myśmy to zrobili trochę inaczej. Przez tę akcję taką społeczną, plakatową.
Trochę o nich opowiedzmy, bo myślę, że może nie wszyscy słuchacze też mają świadomość, jak to wyglądało wtedy, kiedy Beksa się kilka miesięcy temu ukazała.
Tak, tak, to przypomnę. Dosłownie 2 czy 3 tygodnie przed premierą, która była ogłoszona z datą i nawet nie mieliśmy chyba tytułu książki. Znaczy tytuł był, ale nie był wtedy jeszcze ogłoszony. No, miasto zakleiliśmy plakatami, na których był tylko jeden symbol, który pojawił się później na okładce, czyli ta pomadka. I pojawiały się różne hasła. Czy większość z nich to były cytaty z książki, takie zaczepne, chwytające za coś, ale jednak dotyczącego pewnej filozofii funkcjonowania w społeczeństwie, zwłaszcza takiej związanej z mężczyznami. Natomiast jedno to główne hasło, dlaczego mężczyźni płaczą w ukryciu, to są słowa, które nie są cytatem z książki, ale ja zapytany przez koleżanki z grupy naszej promocyjnej, o czym jest ta książka, już takie zmęczone, bo szukaliśmy jakiegoś lida, powiedziałem, to jest książka o tym, dlaczego faceci płaczą w ukryciu.
I się porobiło.
Wisiały te plakaty i nikt nie wiedział, o co chodzi. Na dole plakatów był taki mały QR kod, który odsyłał do strony, która też niewiele wyjaśniała poza datą. Później po 2 tygodniach buchnęliśmy dopiero, że chodzi o książkę i chodzi o taką książkę, dokładnie pokazaliśmy okładkę, więc no taki, ja nie wiem, czy pionierski, być może ktoś to kiedyś ćwiczył, ale ja nie przypominam sobie takiego pomysłu na promowanie książki, więc siadło najpierw hasło i też dziewczyny z tych księgarni kameralnych, na przykład Marzena z Mandali mówiła, że kiedyś przychodziły do niej osoby, przychodzili czytelnicy, czytelniczki, pytali o książkę, dlaczego mężczyźni płaczą w ukryciu, więc ta Beksa później dopiero usiadła.
Ty powiedziałeś, że dzisiaj inaczej patrzysz na tę książkę, ale czy gdybym ciebie, Krzysztofie, zapytała, dlaczego mężczyźni płaczą w ukryciu, to odpowiedziałbyś jakimś cytatem z Beksy czy czymś innym?
Oj, ja chyba będę, jak Marcin ma to pytanie, to mówi, że to bardziej skomplikowane i próbuję.
Nie, uciekniesz od tej odpowiedzi. Niestety jesteśmy tu dla ciebie, niestety do godziny 20, a państwo myślę, że się ucieszą z odpowiedzi Krzysztofa Lichtblaua. Oczywiście o innych rzeczach też porozmawiamy, ale o Beksie przede wszystkim.
Nie, no tych powodów, dlaczego mężczyźni płaczą w ukryciu, jest cała masa. W ogóle też ja jako, że jestem po napisaniu tego leksykonu, to mogę powiedzieć, że to też nie jest pierwsza książka szczecińskiego autora, która porusza ten temat, bo wcześniej Alan Sasinowski na przykład się często też zajmował miejscem mężczyzny we współczesnym społeczeństwie. Tam się pojawiało określenie melepeta i trochę tych mężczyzn, takich melepet też dzisiaj jest właśnie to zrywanie ze stereotypami, o którym mówiliśmy, więc tych powodów jest cała masa. I no to, co ma zrobić książka Marcina i to, co mamy nadzieję, że się będzie wydarzało, to jest to, żeby po prostu mężczyźni zaczął o tym mówić, bo to jest...
No właśnie, jest czy zaczną, bo rozmawiamy od kilku miesięcy o tym, że zaczną mówić. Czy według was książka spowodowała taką dyskusję, przynajmniej na tych spotkaniach, które są? Czy rzeczywiście mężczyźni się otwierają, czy raczej niekoniecznie?
Tak, otwierają się, chociaż w większości spotkań mamy głównie kobiety. Tak?
Które przede wszystkim czytają książki w Polsce, nawet te o mężczyznach, jak się okazuje.
One tworzą ten parytet, wygląda tak, jak wygląda. Natomiast mężczyźni są, rozmawiają i rozmawiamy, ale głównie mężczyźni po spotkaniach jednak.
W ukryciu?
W ukryciu, nadal w ukryciu. Wiele się dzieje wokół tej książki, też takich rozmów bliskich mi. Wiele rozmów ja odbyłem z bliskimi mi ludźmi i tak na początku wydawało mi się, że ja mam jakiś obowiązek, że ja powinienem wiedzieć, znać odpowiedź na to pytanie, dlaczego mężczyźni płaczą w ukryciu. A potem z każdym spotkaniem, w zasadzie już chyba na drugim spotkaniu, tak się zastanawiam, dlaczego ja próbuję w ogóle na to odpowiedzieć, nie mam pojęcia. To możemy napisać leksykon powodów, dlaczego mężczyźni płaczą w ukryciu.
Ale to chyba nie będzie następny leksykon stworzony przez Krzysztofa, raczej nie.
Nie, aż takie kompetencje nie mam.
Tak sobie żartujemy, choć sprawa jest poważna. Czy to jest właśnie to, co ci się zmieniło, jeśli chodzi o patrzenie na Beksę? To, że dotarło do ciebie, że ty nie musisz odpowiadać na to pytanie, czy coś jeszcze?
Myślę, że nie tylko na Beksę, ale tak jakby mój stosunek do tej książki, stosunek do każdej mojej książki jest bardzo emocjonalny. Do tej był wybitnie emocjonalny, bo jest to też temat, z którym ja się czuję związany. Jako dorosły mężczyzna poszukując swojego miejsca w przyrodzie na 1000 sposobów. Więc jest to książka bliska memu sercu bardzo i ja chyba na wiele rzeczy po prostu zacząłem patrzeć teraz inaczej. Tak? Nie czuję się w obowiązku już znać odpowiedzi na każde pytanie, a na pewno nie znam odpowiedzi na pytanie, dlaczego faceci takie, a nie inne życia prowadzą. I Ja myślę, że najważniejsze jest to, o czym Krzysiek mówił, żeby te pytania zadawać. Odpowiedzi będą różne, a może nigdy nie padną, ale że padną te pytania w ogóle sprowokuje nas do szukania czegokolwiek w sobie.
Czy to oznacza, że ty dojrzewasz w tym swoim pisaniu? 3 książki na koncie. 4. Wiem, że jest w tej chwili w zapisie, bo czasami w swoich mediach społecznościowych podajesz te ilości znaków, które gdzieś tam padły. Czy coś więcej możesz o tej kolejnej książce powiedzieć, czy na razie zamilkniesz? Bo wiemy, że to będzie książka związana z historią rodzinną, chyba że pojawiła się jeszcze jakaś inna.
Nie, to jest ta sama historia, tylko zaczęła się rozbudowywać i to trochę w inny sposób, jak zwykle, w inny sposób niż się spodziewałem, ale tak, jest to wariacja na temat mojej prawdziwej historii rodzinnej, która wydarzyła się w latach 40. w Górach Świętokrzyskich, gdzie brat mojego dziadka oddał za niego życie, kiedy hitlerowcy ich pojmali i wyznaczyli do rozstrzelania. I ta historia była opowiadana u nas w dzieciństwie. Ja na tyle często, że była bardzo istotna w naszej rodzinie, natomiast na tyle jednak tak pobieżnie, że ja jeszcze całkiem niedawno myliłem dziadka z wujkiem i nie wiedziałem, kto za kogo oddał życie, dopóki z mamą nie porozmawiałem i potem poznałem troszkę więcej szczegółów. Nie chciałem się porywać na książkę historyczną, chociaż miałem takie ciągoty.
Ale będzie to męska opowieść. Czy opowieść o mężczyznach?
Niekoniecznie. Ona się zaczyna w tych Górach Świętokrzyskich. Później się przenosimy się do Szczecina. Główną bohaterką też jest kobieta. Te światy się przenikają, ta przeszłość z przyszłością. Jak to u mnie goni się to w sposób, który prowadzi do końca pewnie niespodziewanego. I naprawdę kusiło mnie, żeby zrobić z tego książkę historyczną, ale kusiło mnie dopiero wtedy, kiedy mocno zacząłem się bawić w research, Szukałem, kupiłem stosy książek w antykwariatach, które mówiły o tamtych czasach i tak fascynujące i pasjonujące historie z tamtych czasów, tak trudne i okrutne jednocześnie znalazłem, że miałem ciągoty, żeby pójść w tę historię głębiej, ale okazało się, im więcej czytałem, tym bardziej zrozumiałem, jak delikatny i drażliwy jest to temat dla mieszkańców ciągle tamtych wiosek okolicznych i zrezygnowałem. Zrobię z tego swoją fantazję.
Czy wróci ten grzelak, za którym tak bardzo tęsknią czytelnicy, ten grzelak od pułapki na anioły i cukru na duszy? W tej powieści?
Myślę, że tak.
Czy będzie to jeszcze inny grzelak?
Pewnie jeszcze inny, bo mnie się ta zabawa strasznie podoba, żeby w każdej książce być trochę innym, a jednocześnie mieć już coś swojego, bo to jest fajne, że ludzie widzą w każdej mojej książce coś mojego. Więc wróci ten grzelak trochę bardziej może liryczny momentami, czy trochę bardziej emocjonalny. Na pewno nie będzie tam takiego kręgosłupa kryminalnego, czyli ta historia nie będzie tak jak bywsa położona na wątkach kryminalnych. Będzie coś pomiędzy cukrem a pułapką, ale też trochę zagadek takich, no nie powiem realizmu magicznego, ale gdzieś na pograniczu tego, że będziemy się zastanawiać, czy to się w ogóle dzieje naprawdę.
Przypomnę z nami także Krzysztof Lichblau, który jest znany w Szczecinie jako pan od książek. I pana od książek zapytam teraz o ten wysyp książek szczecińskich, które mamy i z których myślę większość z nas się cieszy. Czy wtedy, kiedy trafiłeś na pierwszą książkę Marcina Grzelaka, to od razu sobie pomyślałeś, to będzie nazwisko, które na pewno gdzieś na dłużej z nami zostanie, czy nie?
Tak, przez jakąś dojrzałość, która już była w tej pierwszej książce, to już jak Marcina poznałem i opowiadał, to ta pierwsza książka była napisana 3 razy, więc możemy powiedzieć, że to trzecia książka, ta debiutancka, która się ukazała.
Miałeś szczęście, bo to była pomoc naprawdę osób, które dużo mogły ci podpowiedzieć. Nie zawsze ktoś, kto debiutuje, ma takie szczęście na początku.
Tak. Kosztowało to dużo czasu, ale efekt
i się
jest...
nie poddałeś i to mi się bardzo podobało.
Naraz na chwilę, na 24 godziny się poddałem, ale potem się
podniosłem. No ale to minęło, było. To jak to było z tą pierwszą książką Marcina Grzelaka?
To wiedziałem, że to będzie coś wartego przez to, że to też coś, czego w Szczecinie nie do końca mamy. Znaczy, dużo tych powieści powstaje, różnego rodzaju, ale u Marcina jest to, czego mi trochę brakuje w tej literaturze szczecińskiej, a mianowicie zwrócenia uwagi tak mocno na język. Ja nie może przez to, że mam za sobą tysiące lektur, ja trochę drugorzędnie zacząłem traktować samą opowieść. Jakby te historie, wiemy, że one są trochę podobne i tak dalej, te twisty są różne i lubimy, jak te twisty są, ale ja lubię z książką sobie płynąć. Lubię, jak ten język jest taki, że on wciąga sobą i płyniemy. Ja wymieniam, nie wiem, już przy Marcinie któryś raz wymieniam na przykład Łukasza Barysa z młodej polskiej literatury, ale to pewnie też niedługo do tego dojdziemy, że mamy festiwal w weekend.
Będziemy o tym rozmawiać przed 20, jeszcze nie w tej chwili.
Tak, ale na przykład Elżbieta Łapczyńska to też takie nazwisko, które będzie na festiwalu i też tym językiem znakomicie się posługuje, więc tak, wiedziałem.
Choć nie jest to tak, że ten język jest taki sam i w Cukrze, i w Pułapce.
Tak, no ale to właśnie z tego wynika ta świadomość, bo też jakby tak było, to by był krótki ląd do skończenia, bo nie chcemy czytać tego samego cały czas, nie? A Marcin jest poszukującym. Tak samo jak, za co szanuję Marka Stlara, na przykład jako pisarza kryminałów, bo czasem mam wrażenie, że te kryminały wychodzą fabrycznie spod pióra autorów, o tyle Marek bardzo lubi sobie coś tam zmieniać, szukać jakichś nowych sposobów wyjścia z
nowej
tej
formy,
narracji.
Nowej treści, nowej
tak,
historii.
Może tego, że to kryminał, to on sobie szuka nowych mechanizmów, które mogą w tym wszystkim pozmieniać trochę.
To zanim trochę muzyki na naszej antenie, a potem wrócimy jeszcze do rozmowy właśnie i o festiwalu i o tym, co w najbliższym czasie nas czeka, to was obu zapytam, to na co jeszcze w Szczecinie czekacie? Na jaką książkę? Bo nie mówię tutaj o własnej, tylko o takiej książce, na którą wy jako czytelnicy czekacie. Czy jest coś takiego? Bo może nie.
Nie wiem, Leszek Herman na przykład mówił, że, i to powtarzam, prowadziłem z nim tak średnio raz w roku, jak nie częściej jakąś rozmowę, to mówił,
jesienią,
że czeka,
bo Leszek wtedy wydaje książkę.
Tak, ale mówił, że czeka na poczet królów i książąt pomorskich, nie? Że to jest coś, na co czeka i dziwi się, że nikt tego nie zrobił. No ale mamy to wreszcie.
Mamy, tak.
Nie?
Mm-hmm.
To w takiej zilustrowane formie, że można to zabić tym tomem kogoś i kryminał napisać, nie? Więc nie wiem, czy tak wymienimy coś takiego.
Ja się tak trochę zawiesiłem, bo nie mam odpowiedzi na to pytanie. Mnie się podoba.
Ale jak
to,
coś takiego się ukaże, to powiemy, że na to czekaliśmy.
Tak, to jest.
To wtedy
tak,
się
to
pod tym
jest.
Sukcesem na pewno podpiszemy. Ja myślę, że tak, no, każdy z nas czyta jakieś książki. No takie książki czeka pewnie. Tak? No, miłośnik kryminałów będzie czekał na kryminały. Miłośnik książek historycznych będzie czekał na ten poczet. Ja czekam na takie książki, które ja czytam. Czyli takie, tak jak Krzysiek powiedział, które się bawią językiem, a jednocześnie no, chłoszczą emocje, proszę wybaczyć wrażenie, ale chłoszczą emocje i to są rzeczy, które ja lubię, ale też...
Czyli piszesz troszeczkę pod siebie.
Piszę od siebie i też piszę dla siebie najpierw. To mówiliśmy kiedyś już, że każda książka jest najpierw dla mnie, później dla czytelników. Więc pisząc myślę o tym, czy mnie się to podoba, a potem się dopiero trzęsę, czy komuś.
Ale mam jedną taką rzecz, ale to
chwila,
trochę...
Chwilę na przemyślenie i się udaje.
To trochę w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy poza anteniu, bo chwilę rozmawialiśmy o sporcie, mieliśmy przed chwilą wiadomości sportowe. I przeczytałbym książkę o historii między innymi Pogoni Szczecin, ale w kontekście powojny, czy tego, jak Pogoń Lwów się rozpadła i ci piłkarze, trenerzy rozjeżdżali się po Polsce.
Mimo, że ja nie jestem kibicką, to ja też bym chętnie przeczytała taką
kluby,
książkę.
Nie wiem, Górnik, Zabrze i tak dalej, aż w końcu część trafiła do Szczecina, zakładając tu Pogoń. Nie? Więc taka powojenna, jak to się rodziło w ten sposób.
To mam nadzieję, że się doczekamy tej książki, a my za chwilę wracamy do rozmowy. Książka na lato. Wracamy do rozmowy o książkach, jak łatwo się domyślić. A w studiu goście Marcin Grzelak, Krzysztof Lichtblau. Rozmawialiśmy już o książkach Marcina Grzelaka, o Pułapce na Anioły, Cukrze na duszy i o Beksie. A teraz troszeczkę o takim spotkaniu, w czasie którego będzie można porozmawiać i z różnymi autorami, którzy przyjadą do Szczecina i będzie można też na przykład poprosić o autograf, tak sądzę, ale też podyskutować. Festiwal Literatura Działa to już za moment, bo 9 sierpnia i nie po raz pierwszy, ale chyba w tym roku bardziej z rozmachem niż wcześniej.
I mam nadzieję, że z każdym rokiem będziemy powtarzać to zdanie. Że
o tak, ja też mam taką nadzieję. Więc... Bo to jest coś, co jak sądzę w Szczecinie, czego nam w Szczecinie naprawdę brakuje. Mówiliśmy o tym, na jaką książkę czekamy. Ja czekam na duży festiwal literacki. To się przyznaję uczciwie.
I wszyscy to mówią i jakby już...
I wszystko na ciebie spadło jednego, musisz to zorganizować. To co będzie w tym roku?
W tym roku więcej też pisarzy z Polski, bo w ubiegłym bazowaliśmy na tych znajomościach szczecińskich praktycznie. Więc z tych pozaszczecińskich Robert Małecki.
Będą nazwiska? Będą nazwiska.
Tak, Robert Małecki, Michał Rusinek i Ela Łapczyńska, ale też nazwiska, które rzadziej w Szczecinie bywają, jak na przykład Nina Igielska. Więc plus ci nasi pisarze, których widujemy, możemy widywać częściej, ale wydaje mi się, że budując ten program zwróciliśmy uwagę na trochę inne rzeczy i zmiksowaliśmy tych pisarzy tak, że mimo tego, że jesteście w stanie ich raz na dwa miesiące gdzieś tam złapać, to te rozmowy będą inne. I tak na przykład dla mnie taką ciekawą rozmową, którą będę miał przyjemność prowadzić, jest rozmowa literatura, architektura, Leszek Herman, Marek Stelar i Michał Dębowski, konserwator szczeciński. Więc
Marek Stelar mnie zaskoczył kilka dni temu, kiedy się spotkaliśmy w naszym studiu na Łasztowni w czasie finału regat i zapytałam, jak on patrzy na to miejsce, jak on patrzył na Łasztownię. To wtedy opowiedział o swojej pracy magisterskiej, która właśnie tej Łasztowni dotyczyła, tego, jakie tam mają zajść zmiany, i opowiadał, jak ze specjalną przepustką musiał wchodzić jako student jeszcze na Łasztownię, bo nie było to miejsce kompletnie dostępne dla zwykłego mieszkańca Szczecina i trzeba było mieć takie tam odpowiednie dokumenty, żeby się dostać. Więc myślę, że rzeczywiście to będzie ciekawa dyskusja. Czym się ma wyróżniać ten festiwal? Bo festiwali literackich mamy w Szczecinie, mamy w Polsce teraz sporo. Właśnie to jest to, czego nam w Szczecinie brakuje, bo chcielibyśmy też mieć swój. Ale mamy ich dużo i one mają różne formuły. W różny sposób opowiadają o książkach, opowiadają o świecie. Czym ma się wyróżniać ten? Czy ma się czymś wyróżniać?
Znaczy, przez moje wykształcenie filologiczne mi zależy na merytoryce trochę tych spotkań, żeby to nie była po prostu rozmowa o nowej książce danego pisarza. Bo to
ale to
mamy,
nie będzie tylko dla polonistów, mam nadzieję.
Nie, broń Boże. Ale żeby te rozmowy były trochę szersze albo dotykały węższych może tematów niż właśnie tej nowości danego autora, która się ukazała, bo te rozmowy mamy cały czas, więc będziemy na przykład też na świeżo zrobiłem rozmowę z Robertem Jurszo i przedstawicielem Stowarzyszenia Lambda o języku tych osób wykluczonych w kontekście tego słynnego, hasającego po internecie zdania Bralczyka o zwierzętach. Jurszo napisał o tym duży tekst do Wyborczej, więc też żeby dotykać tego, co na bieżąco gdzieś tam nas interesuje.
Czyli tego, żeby literatura rzeczywiście działała też na emocje. To znaczy, że chcecie sprowokować albo chcesz sprowokować dyskusję wśród tych, którzy przyjdą na spotkania.
Zdecydowanie. I no, mam nadzieję, że frekwencja będzie jeszcze większa niż w ubiegłym roku, a w ubiegłym roku naprawdę było fajnie, tym bardziej, że nasz komitet organizacyjny składający się ze mnie i z Gabriela Augustyna, którego pozdrawiam, bo bez niego byłoby mi znacznie ciężej. I te dyskusje będą. To jest też po to, że po tych spotkaniach, które no, przez to, że ten program jest tak bogaty, spotkania trwają słownie godzinę i to jeszcze trzeba pamiętać, że trzeba zmienić te osoby, które na scenie rozmawiają, więc to będą bardzo szybkie dyskusje i mam nadzieję, że takie mocne, a później rozmowa z autorami w pięknych klimatach Łąki Kany.
Wtedy, kiedy mówiliśmy o tym, że to jest festiwal, którego nam, że bardzo nam brakuje takiego festiwalu, ja powiedziałam festiwalu literackiego właśnie w Szczecinie, kiwałeś głową. To znaczy, że tobie też brakuje? Czy brakuje jakiegoś konkretnego?
No, brakuje potwornie. Ja o tym też nieraz pisałem i mówiłem i nawoływałem nawet bezczelnie władze miasta do tego, żeby po prostu dały pieniądze, bo to się wszystko do tego sprowadza. Bo mamy takiego organizatora, który zna w tym kraju chyba wszystkich piszących i wszyscy piszący znają jego. Doskonale się porusza w środowisku i doskonale potrafi zmiksować to środowisko, żeby właśnie mówił o czym, żeby to nie było kolejne spotkanie z panem X, o jego książce Y, z lot fanów, tylko fajne rozmowy. Więc wołałem po prostu, nie wiem, kogo tu wołać, czy prezydenta, czy marszałka, ale wszystkich, którzy słyszą, dajcie pieniądze na literaturę. Tak? Myślę, temat jest...
Mogę numer telefonu teraz podyktować.
Zapraszam, powiem komu dać. Więc cieszę się, bo jakieś pieniądze Krzysiek wywalczył. Więc cieszę się bardzo. Mnie też ten program cieszy, bo ja w zeszłym roku uczestniczyłem i no to był przeuroczy festiwal w fajnych okolicznościach przyrody. Kupa ludzi przyszło, fajnie się rozmawiało i w tym roku my już tak z niecierpliwością czekaliśmy wszyscy w tym naszym gronie autorskim, jak on nas zmiksuje, kto będzie z kim, kto będzie co robił.
Były zakłady?
Nawet negocjacje próbowaliśmy robić.
I na koniec po kim, jest, nie?
Tak, jest zaskakujące. Jestem bardzo zadowolony ze swojego przydziału, jeśli to
Marcin jeszcze dostał, to już pod koniec, już układając program, wymyśliłem, że właśnie mnie i Gabriela mało kto pyta o nasze anegdoty z prowadzenia tych spotkań, a mamy za sobą setki poprowadzonych spotkań.
Ale możemy chociaż jedną już teraz tak, żeby zapromować spotkania opowiedzieć, czy raczej anegdotę, tak?
Nie, ja nie.
Czy już ta anegdota sportowa
Marcin nie
nam
może
wystarczy.
Słuchać właśnie, bo Marcin będzie prowadził to spotkanie, więc zupełnie obróciliśmy rolę, że Marcin będzie prowadzącym spotkanie z dwoma prowadzącymi spotkania.
Tak, będę prowadził spotkanie autorskie z facetami, którzy przeprowadzili setki spotkań autorskich, więc to jest jakbym znał wszystkich już w mieście, prawda? Fantastycznie. Cieszę się bardzo, bo zadebiutuję w takiej roli konferansjera czy przepytywacza i będzie fajnie. A dzień wcześniej mam spotkanie, znaczy ja jestem w panelu z Ingo Inwasiów i będziemy sobie rozmawiać o tym, czy każdy może pisać jakoś tak to brzmi, czy każdy pisać może.
A Inga Inwasiów może, państwo nie wiedzą albo nie pamiętają, nie tylko jest pisarką, ale też prowadzi zajęcia właśnie na studiach, gdzie można nauczyć się pisania. Oczywiście to coś też trzeba w sobie mieć, albo to jest właśnie najważniejsze, ale to też jest osoba, która może pokazać, w jaką stronę, jak pójść i myślę, że dlatego to spotkanie może być interesujące. Czy wy jeździcie na festiwale literackie? Żeby podpatrzeć, żeby się spotkać, że jesteście zapraszani, bo to, że jesteście w Szczecinie jako autorzy ze Szczecina, to jest jedno, ale czy na festiwalach, nie wiem, jak są Góry Literatury, jak są inne festiwale literackie w Polsce, to czy wy jeździcie? Czy tam można spotkać autorów ze Szczecina?
Można na pewno. Ja byłem raz jako gość w Warszawie na festiwalu zaproszony. Nie jeżdżę może zbyt często, ale to już nie dlatego, żebym nie chciał, tylko po prostu w tym swoim kalendarzu muszę znaleźć miejsce na różne rzeczy. I jakoś tak się składa, że zawsze, kiedy jest Kraków czy Warszawa i mam jakieś tam opcje, żeby się pojawić, to jest coś innego. Tym razem też rozmawialiśmy z Krzyśkiem przy okazji Beksy, czy tam się pokazywać, czy nie. I stwierdziliśmy, że nie. My trochę zrobimy to po swojemu i pod prąd. Jest to na pewno wielkie wydarzenie komercyjne już w tej chwili, można powiedzieć. Te wielkie festiwale literackie. To są wydarzenia...
Szczególnie jak są połączone z targami jeszcze.
Tak, połączone z targami to są już no, takie biznesowe nawet historie, można powiedzieć. A nam się tutaj marzy chyba to, co się dzieje, żeby to było spotkanie środowiska bardzo ciekawe dla ludzi. I takie bardzo wszechstronne i też takie angażujące publiczność w coś, ale też zadające pytania. No bo te panele są arcyciekawe wszystkie. Program jest dostępny w mediach społecznościowych. Przepraszam, że ci tak... Znaczy nie, fajnie, że ci robię reklamę. Nam robię reklamę.
Festiwal Literatura działa. Ja w tym roku mam przerwę trochę odjeżdżenia po festiwalach, ale to się wzięło właśnie z tego, że jeździłem jako wydawnictwo, więc zazwyczaj byłem w tej strefie targowej i byłem sprzedawaczem. I no, ta funkcja mnie trochę zmęczyła, bo jakby nie brałem udziału w innych rzeczach.
W tym, co najważniejsze.
Tak, w tym, co najważniejsze. Choć no, kontakt z ludźmi, którzy kupują książki, też jest fajny, ale jakby... No, ale trochę
ale patrząc na te
to.
Festiwale, widziałeś, że pewne elementy przeniósłbyś do Szczecina, czy wręcz przeciwnie? Akurat tego byś tutaj nie chciał.
Tak. Czy no, bo to no, nie wymyślimy aż tak nowatorskiej
prochu.
Formuły, która gdzieś tam... To wszystko pozmienia i pokaże coś innego. Sam fakt, że to się dzieje na przykład na Łące Kany, uważam, że jest bardzo fajne, bo ta przestrzeń jest zupełnie inna niż to jest na innych festiwalach. Też mi na przykład bardziej zależało właśnie na tej części festiwalowej niż targowej. Jeżeli dojdziemy do jakiegoś super ekstra poziomu i finansowego i tak dalej, możemy myśleć o tej części targowej, zapraszając wydawców z całej Polski i tak. Ten, ale jakby trzonem dla mnie jest festiwal i rozmowy pisarzy z ludźmi, a później gdzieś te książki ustawione dookoła.
Zostańmy teraz przy lokalnych autorach, bo wtedy, kiedy patrzymy i na spotkania autorskie, i na zainteresowanie lokalną książką wtedy, kiedy można ją kupić w takich dosyć nietypowych miejscach, nie tylko w księgarniach, to widzimy, że coraz więcej osób, czy też turystów jest zainteresowanych tymi książkami. Czy dla was to jeszcze jest zaskakujące, cieszące, czy jak na to patrzycie? Krzysztof.
Chyba przykład Marka Stlara to jest najlepszy. Tym bardziej, że ja z Markiem pamiętam, że zrobiłem pierwsze spotkanie autorskie w Szczecinie i były chyba 4 osoby, w tym 3 znajomych Marka. I tak sobie w 6 osób siedzieliśmy.
To było najbardziej kameralne spotkanie. Dzisiaj można o takim pomarzyć.
Tak. A dziś wiemy, że Marek potrafi mieć 3 spotkania w Szczecinie dzień po dniu
i sala jest pełna.
I są sale pełne. I tak samo na przykład to, o co pytałaś w poprzednim pytaniu. No to na przykład Marka czy Leszka Hermana widywałem po prostu na tych festiwalach, co było super. I to nie byli autorzy, którzy gdzieś tam wydawnictwo ich tam, nie wiem, chowało, czy w drugim rzędzie trzymało, tylko wychodzili na pierwszy ogień. I tak na przykład z Robertem Małeckim mam dzięki Markowi kontakt, bo oni przez filię tam byli połączeni. Marek, jak w Warszawie go spotkałem, z takim nowym duchem, mam nadzieję, że żona nie słucha, ale na przykład Marka pierwszy raz z papierosem wtedy widziałem, bo jak wypłynął do Warszawy, to ten, ale no super, nie? Jakby jak widzimy właśnie Szczecinian, którzy są czytani też poza miastem.
Czy ty się spodziewałeś, że to tak będzie wyglądało? 5 lat temu na przykład.
Dziś mogę powiedzieć, że tak i że wszystko przewidziałem, ale trudno mi powiedzieć. Ja zawsze kibicowałem i to ja, jakby cała ta moja profesja, cały ten leksykon, czy panet książek bierze się z tego, że ja staram się pisarzy już na wczesnych etapach gdzieś tam znajdować. Nie wiem, tak było i trochę z Marcinem, że też jednym z pierwszych byłem, którego zaprosił, czy z Przemkiem Kowalewskim teraz. Na festiwalu mamy spotkanie, właśnie nazwałem je Debiutanci 2024, gdzie jest Robert Baciocha i Marcelina Czeronko, którzy w tym roku dosłownie zadebiutowali i te kariery
będziemy... Agata Cieszyńska też teraz zadebiutowała w ubiegłym roku. Tak. Ale to jakbyśmy sobie tak w kalendarzu zawinęli, to też. Dużo się dzieje, sporo tych debiutów w Szczecinie. Ja też jestem bardzo zaskoczony, bo pewnie o wielu nawet nie wiemy, bo dzieją się w różny sposób. Część to są self-publishingi, część się wydaje w wydawnictwach tradycyjnych.
To Katarzyna Marciszewska na przykład jest takim przykładem, który całkiem niedawno omawialiśmy tutaj w programie, gdzie sama zdecydowała, że swoją książkę wyda właśnie.
Tak, ale to chyba drugą, bo pierwszą
tak,
chyba
tak,
wydała.
Drugą książkę. Tak.
Dzieje się bardzo, bardzo dużo. Ja bym tak trochę nawiązał do tego, bo pytać o tych turystów, o rozpoznawalność, o to, że turyści chcą kupować książki. Ja nie byłem teraz w Morskim Centrum Nauki akurat w ten weekend, bo wyjechałem, ale wiem, że działy się tam cuda.
To prawda.
I to dowodzi tego, że także Leszek Herman i Marek Stelar to już stali się trochę takimi obiektami turystycznymi naszymi, że nawet turyści przyjeżdżają i
zobaczyć. Oby ktoś ich nie wywiózł.
Nie oddamy na pewno. Natomiast byłem na Jarmarku Jakubowym, to jest coś nieprawdopodobnego, bo zainteresowanie jest przeogromne. Więc jeśli ludzie słyszą, autor ze Szczecina jeszcze stoi, jest żywy, to chcą po prostu tych książek.
To teraz o tej książce, która całkiem niedawno, zupełnie świeżutka. Ja jej oczywiście nie przeczytałam od deski do deski, bo tak się nie czyta leksykonów, ale dawno czegoś takiego nie było, co nie oznacza, że jest to pierwszy leksykon, pierwszy zbiór, gdzie możemy przeczytać o tych ludziach, którzy w Szczecinie tworzą, pisarki i pisarze Szczecina, leksykon 46-23, ale sporo pracy cię to kosztowało.
Tak, to czy by... Ostatnia książka tego typu to jest książka pod redakcją Ingi Iwasiów i Erasma Kuźmy. To był chyba rok 2003. No to możecie sobie wyobrazić, ile przez 20 lat się wydarzyło. To są nie do przebrania. No, ja czytając te starsze książki, bo te leksykony tego typu rzeczy ukazywały się tak średnio, nie wiem, co 10 lat kiedyś. Ale to brało się z
ale
tego,
takiej
że
20-letniej przerwy
internetu.
Nie było. Z takim wysypem jednak autorów jeszcze.
Tak, więc... No, moja praca była o tyle łatwiejsza, że miałem dostęp do internetu, czego nie mieli wcześniejsi twórcy tego, więc ja nie wiem. Ja nie wiem, jaka to by musiała być praca wtedy, nie? Żeby to wszystko pozdobywać. Ja miałem ten komfort, że oczywiście w internecie nie znajdziecie wielu informacji, które ja zawarłem w książce. Tak albo nie, nie? Z mojej perspektywy dobrze dzisiaj, że wydałem książkę, której są informacje, ale to ale to też się brało z tego, że po prostu znajdowałem autora na Facebooku, z którym miałem kontaktu, pisałem, co potrzebuję, do czego i tak dalej. I oni zazwyczaj chętnie mi po prostu udzielali tych informacji, czasem nieco prywatnych, bo dotykających blisko jakichś takich rzeczy zawodowych i tak dalej. Śmieszne były te sytuacje, w których nie pytali, po co mi to. Jakby, ale i takie się zdarzały, że potrzebuję szkół, które ukończyłeś, coś tam i tak dalej.
Ja przyznaję, że podałem informację. Potem
zaraz znajdziemy tutaj ten biogram.
Dopiero się złapałem na tym i zapytałem Krzyśka, czy właśnie wzięliśmy razem kredyt dla młodego.
Bez PESEL-u.
A, no to całe szczęście, to już trochę łatwiej. Ale jaki był klucz?
Klucz?
Tak, klucz. Dlaczego ktoś się tu znalazł, a kogoś innego na przykład nie ma?
Wiesz
bo
co,
na pewno takie osoby się znajdą.
Na pewno, ale ja starałem się, żeby byli wszyscy i we wstępie staram się tłumaczyć gdzieś te klucze, które na przykład biorą się, że potrzebowałem, że brałem pisarzy, którzy wydali książki artystyczne. powieści, poezje, bardziej reportażowe, a mniej rzeczy, a nie wykładowców na przykład, czy polonistyki, czy historii, czy Uniwersytetu Medycznego, czy PUM-u.
Czyli naukowych książek raczej tutaj nie znajdziemy.
Absolutnie, bo to by było nie do przebrnięcia. To jest robota dla zupełnie innej osoby na książkę o podobnej objętości jak ta, bo to jest nie do... Ta już była trudna. A też, i to też we wstępie o tym piszę, może to jest ostatnia książka, bo jeszcze dzisiaj jakoś jesteśmy w stanie te granice literatury ugryźć. Nie? Znaczy ja posługiwałem się kluczem, który jest na przykład w konkursach literackich, na przykład dla debiutantów. Nie? I debiutant oznacza osobę, która nie wydała książki z ISBN-em. Więc mnie interesowały te książki artystyczne, które mają ISBN, bo to tak sobie skatalogowałem.
Czym jest ISBN? Wyjaśnijmy słuchaczom, bo może nie każdy wie.
To jest numer nadawany książką przez Bibliotekę Narodową.
Unikalny.
I ona wtedy jest w systemie Biblioteki Narodowej, jest do znalezienia, więc no, wydrukowanie książki na kserze nie daje tego numeru.
Zanim cię zapytam o okładkę, bo na niej jest coś, co naprawdę wzbudza mój zachwyt, jest tam taki jeden element, zapytam cię o to, jak długo zbierałeś te materiały.
Trudno powiedzieć, bo to była praca trochę też taka falowa. Jak siadałem, to zbierałem, ale też cały czas te nazwiska mi dochodziły. Ja dlatego jestem przekonany, że nie wszystkich zawarłem, za co przepraszam. Proszę napisać, zrobimy dodruk pewnie niedługo i będę uzupełniał, ale starałem się jak mogłem, żeby wszyscy byli, tak jak właśnie na przykład Marcelina Czeronko, o której wspomniałem gdzieś książkę, chyba w Księgarni Zamkowej. Widziałem w dziale pisarze szczecińscy, patrzę i szczecinianka, jakby nie. Mhm. Wcześniej się nie spotkałem, nie wiem, czy ty słyszałeś wcześniej Marcelinie Czeronko.
No przepraszam, przykro mi, ale...
No nie, ale to właśnie...
Od ciebie, no nie wiem, no po prostu...
Ale to dobrze, to właśnie pokazuje, że tak dużo się dzieje, że nie o wszystkich wiemy nawet. No,
Jaki był klucz do szczecińskości jeszcze? Bo pytałam o to w ogóle, ale ten klucz, co to znaczy, że ktoś jest pisarzem Szczecina? Czy wystarczy, że się urodził, czy musiał tu tworzyć? Bo przecież różne są tutaj biogramy i w różny sposób różne, ludzie są związani z miastem.
Miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce tworzenia w różnych. Więc no, dałem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, żeby...
Nie wystarczy, że ktoś wysłał bohatera, z którym nie wiedział, co zrobić, do Szczecina, żeby się znaleźć w tym leksykonie.
Nie ma Maksa Czornyja na przykład, tak, z jego rzeźnikiem, bo nie, to nie pisarz szczeciński.
No to teraz zapytam o tę okładkę. Ja państwu później ją udostępnię na stronie internetowej, ale okładka wydawałoby się z pozoru taka... prosta, a na samym końcu, na samym dole są oczywiście nasze szczecińskie dźwigozaury, ale one są w takiej formule, którą myślę, że niektórzy kojarzą, inni nie będą wiedzieli. Takiego ludzika, który chodził po tej linii i gdzieś tam się czasami gubił. Skąd taki pomysł?
Nad okładką pracowaliśmy z Wojtkiem Ciesielskim i też długo myśleliśmy, bo leksykon jest na tyle specyficzną formułą, że nie zahaczymy o kawałek narracji, tworząc okładkę, więc wybraliśmy właśnie taki specyficzny krój, który jest, wydaje mi się, fajny, ale brakowało czegoś takiego szczecińskiego, takiego delikatnego, więc
te dźwigozaury. Ale w formie tego ludzika, który się może przemieścić. Całe szczęście żaden dźwigozaur się tutaj nie wywraca na tej okładce. To jeszcze tylko na zakończenie. Przypomnijmy, gdzie warto przyjść tego 9 i 11 przez 3 dni, gdzie będą się odbywały spotkania. Zresztą nie tylko, bo jeszcze o jednym spotkaniu opowiemy, które przed nami, ale przez te 3 dni, gdzie warto się wybrać i od której do której?
Na festiwal. Łąka Kany. Jeżeli będzie, odpukajmy, pogoda nie taka, to Teatr Kany, więc rzut BDT-em. W piątek zaczynamy jednym spotkaniem, ale dość mocnym, bo Przemek Kowalewski, Robert Małecki, Marek Stelar. Godzina 18, a później widzimy się kolejne dni od godziny 11 do gdzieś 19. Jak mówię, te spotkania są co godzina, więc grubo.
Będzie się sporo działo, będzie sporo rozmów, ale to nie są jedyne spotkania, jeśli chodzi o naszych gości, które w najbliższych dniach. Jeszcze spotkanie twoje, Marcinie, razem z Przemkiem Kowalewskim za moment. I to tutaj bardzo blisko.
Bardzo blisko, chyba trochę za płotem, po drugiej stronie ulicy, w Ogrodach w Śródmieście. Serdecznie zapraszamy w najbliższy czwartek.
Będziecie się wadzić?
18. My tylko udajemy, że się wadzimy, a my się uwielbiamy, ale jakby...
To z tych anegdot właśnie mam taką, jak jechaliśmy na spotkanie.
Ach, się udało jednak.
Gdzie my jechaliśmy?
Do Sławna.
Do Sławna, we trzech. Ja prowadziłem, to znaczy ja miałem prowadzić to. No właśnie, to jest taka anegdota, którą nawet nie wiem, jak opowiedzieć.
Nie wiem, czy zdążymy,
ale warto przyjść właśnie po to, żeby takie anegdoty
tak,
poznać.
Na pewno tam o tym opowiemy. Ogrody Śródmieście, magazyn MM Trendy i my. I będzie fajnie. I zapraszamy serdecznie. 4.18.
To już całkiem niedługo. Bardzo dziękuję. Książka na lato oczywiście również za tydzień, a my już dzisiaj kończymy. Przed nami jeszcze troszeczkę muzyki, a później oczywiście wiadomości Radia Szczecin. Marcin Grzelak, Krzysztof Lichtblau byli naszymi gośćmi. Joanna Skonieczna. Dziękuję. Do usłyszenia.